Jacek Karnowski, witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Działo się dużo, dzieje się, to jest ostatni tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podsumujemy, co się zdarzyło, zastanowimy się, co dalej. W studio komentatorzy dr Hanna Karp, medioznawca, komentator, Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta, Andrzej Rafał Potocki, publicysta Tygodnika Sieci i Piotr witam Gursztyn, państwa. Publicysta Telewizja Polska. Dzień Nie ma dobry. Z nami księdza Henryka Zielińskiego, który z kombatantami na Monte Cassino serdecznie pozdrawiamy. Rozpoczynamy od tematu głośnego filmu na temat pedofilii w Kościele. Posłuchajmy reakcji i polityków, i ludzi Kościoła.
Z tym trzeba walczyć i Kościół musi z tym walczyć swoimi metodami, ma swoje możliwości, ale i państwo musi z tym walczyć.
Rozpięli parasol ochronny nad chuliganami, nad nacjonalistami i co najbardziej haniebne, nad pedofilami.
Nie ma żadnego parasola, wręcz przeciwnie. Gdyby do mnie dotarła informacja, że jakikolwiek funkcjonariusz policji czy służb podległych MSWiA próbuje, nie wiem, zamiatać sprawę pod dywan w związku z tym, że dotyczy to kapłana, księdza, natychmiast zostałby dyscyplinarnie z policji usunięty. W tej sprawie, zapewniam Państwa, nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Jako delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym.
Przed premierą tego filmu, przed świętami Wielkiej Nocy, uruchomiliśmy już procedurę kościelną w tej sprawie, bo zostaliśmy o tym poinformowani przez policję, która ustalała miejsce pobytu księdza Dariusza.
Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza, że ani Purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie.
Temat rzeka, wiele wątków, wiele wymiarów, ale rozpocznijmy naszą rozmowę, naszą dyskusję od pytania o ocenę reakcji Kościoła. Najpierw to pytanie. Jak zareagował Kościół, waszym zdaniem, czy umiał się zmierzyć i z problemem, i z tym wielkim wyzwaniem? Bo przecież to jest tak, że problem, nie ma co ukrywać, no, pewnego rodzaju zmierzający do jakiegoś zerwania więzi Polaków z Kościołem. Także. Piotr Gursztyn.
Jeśli chodzi o reakcję Kościoła, to ta pierwsza reakcja według mnie była właściwa. W tym sensie, że te przeprosiny, które, być może one kogoś drażniły, że one zbyt daleko idą, ale to jest jakaś, ja to odczytuję jako próbę zejścia z drogi walca, który toczy się na Kościół, na który Kościół nie ma dość siły, ani przyjaciele Kościoła, czy sprzymierzeńcy, jakkolwiek to nazwiemy, nie mają dość siły, żeby ten walec zatrzymać.
No tu zastawiono też pułapkę, prawda? Mówiono, tak, znaczy, każdy ale jest zaraz puentowany ofiarami,
tak,
prawda?
Bo to wiąże się też z realnym problemem i też z zaniechaniami Kościoła. No to jest bez dwóch zdań. Więc ta pierwsza reakcja jest dobra. No, tylko, że to jest pierwsza reakcja. To wiadomo, że to się w pierwsze dni można tak powiedzieć. Pytanie, co będzie dalej? Ja uważam, że sytuacja jest tak dramatyczna i tak trudna. Ten atak jest tak nadzwyczajny i problem jednocześnie jest też tak wielki, że jakieś działania nietypowe, bo to jest nowa sytuacja, powinny zostać przez Kościół podjęte i to przez hierarchię w porozumieniu z wiernymi. To nie może być tak, że to hierarchia tym starym trybem będzie postępowała bez współpracy z wiernymi. Widać pewną po stronie wiernych świeckich, co do których nie wiem, bo na przykład znamy te osoby, wiemy, że to są osoby prawowierne, ortodoksyjne, pewną irytację z powodu tych zaniedbań ze strony Kościoła. Dobrze było, gdyby Kościół hierarchiczny włączył tego typu osoby do tych działań, do pracy jakiejś komisji. Nie?
No tu jest próba wymuszenia komisji zewnętrznej.
Tak, ale to są dwa różne porządki. One zresztą się nie kłócą. Wszystko według mnie... Oba pomysły nie są złe pod warunkiem, że zostaną dobrze zrobione, bo one oczywiście mogą tak być, zwłaszcza ta komisja zewnętrzna może być tak zrobiona, że to będzie tylko i wyłącznie narzędzie do rozbijania Kościoła i niczego więcej.
Do przejęcia władzy nad Kościołem, także to można sobie wyobrazić.
Natomiast gdyby to był model, powiedzmy w przybliżeniu australijski, że ta publiczna komisja polityczno-społeczna przejrzałaby wszystkie przejawy życia społecznego, nie tylko Kościół Rzymskokatolicki, ale także inne związki wyznaniowe, związki sportowe, organizacje młodzieżowe, szkolnictwo, no to to byłoby działanie fair i sprawiedliwe. I takie, które miałoby jakąś szansę spotkać się z zaufaniem społecznym w miarę szerokim. Bo jeśli to będzie tylko huzia na juzia na takiej zasadzie, że grupa polityków lewicowych i liberalnych zdominuje komisję i oni będą rozliczać tylko Kościół katolicki, nie w celu usunięcia tej patologii, która, zaznaczam, jest i powinna być wypleniona i wypalona gorącym żelazem, tylko żeby zniszczyć czy jakoś bardzo osłabić Kościół katolicki, no to nie ma mowy. Tylko jeszcze jedną rzecz. Ja chciałbym, żeby ze strony Kościoła hierarchicznego był następny zdecydowany krok. Mam nadzieję, że nasi biskupi, arcybiskupi już wiedzą, że to nie jest sytuacja taka, jaka przedtem, że te rutynowe działania już nie wystarczą.
Andrzej Rafał Potocki.
Też uważam, że ta wstępna reakcja Kościoła, wypowiedź arcybiskupa Polaka, jak gdyby trafia w sedno sprawy, jest przekonywująca. Rzeczywiście tutaj bije się w piersi i robi to szczerze, tylko to na razie mamy sferę werbalną. Trzeba przejść do czynów. No i tu zaczynają się pewne problemy, albowiem konstrukcja cała Kościoła, jak na przykład kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności biskupów, którzy tuszowali te sprawy, to już niestety nie zależy od polskiego Kościoła, nie od żadnej komisji, tylko biskupi podlegają bezpośrednio Watykanowi. W związku z tym ten proces może trwać, co nie będzie robiło dobrego wrażenia, ale on musi zostać wszczęty. Te postępowania muszą zostać wszczęte jak najszybciej. No i przede wszystkim Kościół musi zlokalizować to zło, które się w nim zaległo, to znaczy konkretnie.
No chociaż też tutaj jakby zawsze trzeba przywoływać proporcje, bo jest próba wykreowania wrażenia, że to jest jakaś niebywała skala. Ksiądz Henryk Zieliński w artykule wstępnym do tygodnika Idziemy, najnowsze wydanie, napisał: w latach 90-2018, czyli prawie 3 dekady, sądy w Polsce skazały za pedofilię 85 duchownych i 27 331 osób świeckich. Pokrzywdzeni przez duchownych stanowią 0,3% wszystkich ofiar pedofilii, a pozostałe 99,7%. Dlaczego się o nich nie mówi?
No tak, o Kościół jest jak żona Cezara, czyli od Kościoła są wymagane maksymalne standardy moralne. Kościół dąży do doskonałości. Nie jest doskonały, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. I zawsze będzie jakiś tam problem w Kościele, jak nie z pedofilią, to z jakimiś innymi sprawami. Tak po prostu jak to zwykli ludzie. No, księża też są ludźmi i mają swoje słowości, ale zaraz kończę. Ale chciałbym, żeby Kościół nie popełnił tego błędu odwlekania sprawy w nieskończoność, tak jak to było w Irlandii.
Czyli przejąć inicjatywę, nadać jej własne ramy.
Złapać byka za rogi i sprawę doprowadzić do końca, żeby było widać, że tam rzeczywiście jest wola i czyn. Bowiem w Irlandii, kiedy Kościół przeszedł nad tym do porządku dziennego, odeszli od Kościoła masowo wierni.
No ale tam też skala i jakby, no powiedzmy, no też to, co się działo, no jest nieporównywalne z tymi skandalicznymi polskimi przypadkami. Maciej Pawlicki.
Siedzę na miejscu księdza, więc myślę, że dobrze, że ta wypowiedź księdza zacytowałeś, bo ona jest kluczowa. To znaczy ja zakładam pewnie, być może niedokładnie, że około 1% pedofilii to są kapłani różnych wyznań. W związku z czym, dlaczego mówimy o tym 1%? Mówmy o 100%. Mówmy o 99% ofiar pedofilii, sprawców pedofilii, którzy znajdują się poza Kościołem. I jeżeli będziemy mówić o wszystkim naraz, rzeczywiście to będzie uczciwa rozmowa i uczciwy proces. Uczciwy proces zdrowienia. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest poważna w Kościele i ja powiedziałbym, podzielam to zdanie, że Kościół, jakkolwiek to jest 1%, to jednak zupełnie czego innego od Kościoła oczekujemy. I przede wszystkim główną winą Kościoła, jeśli wolno tak powiedzieć, jako instytucji, niestety to jest, nie wiem ilu biskupów, 5, 15, nie wiem ilu ich było, ale nie jest to, że zdarzali się tam przestępcy, czy że, jak powiedziała Dorota Rabczewska, pedofile stawali się księżmi i ze względu na niewłaściwą selekcję, tylko to, że ten proces jest ukrywany. Że ten proces był ukrywany tak długo.
Piotr Semka w wywiadzie dla portalu w polityce.pl nazwał to kulturą sekretu i zwrócił uwagę, że nawet jeżeli Kościół podejmował działania wobec księży oskarżonych czy skazanych za tego typu czynności, to o tym nie mówił, przez to wrażenie o to chodzi, ukrywania się wzmacniało.
To znaczy, było to poczucie, i to jeszcze z czasów komuny, kiedy było w jakimś sensie zrozumiałe to zamknięcie Kościoła na siły zewnętrzne państwa, tak tutaj nie było tego poczucia, że Kościół idzie do przodu i że lawendowe mafie, prawda? To jest tajemnica Poliszynela, że szczególnie
już nie,
ukrywają...
Już biskup Milewski też mówił o tym publicznie.
Biskup Milewski o lawendowej mafii.
No dobrze, ja wiem, to jeden biskup, natomiast jest tajemnicą, czy jest, powiedziałbym, nie bardzo szeroko dyskutowane, że ci, którzy ukrywają pedofili, to są mafie, tak zwane mafie lawendowe, czyli grupy homoseksualnych księży, którzy nigdy nie powinni być księżmi, bo do stanu kapłańskiego nie powinni przeniknąć.
To powiedział o tym profesor Ryszard Legutko, powiedział, że to nie jest pedofilia, tylko pederastia, czyli homoseksualizm, ponieważ
sukcelne,
dotyczy tak. Olbrzymia większość przypadków
dotyczy
młodych chłopców.
Małoletnich, tak, dojrzewających. Tak. No ale to są te rozróżnienia zbyt naukowe, jak profesor jest po prostu za mądry dla większości publicystów, żeby mogli zrozumieć, że on ma rację. Natomiast najważniejsze jest to, żeby zrozumieli biskupi i powiedzieli to publicznie, że ukrywanie pedofilii, które się działo i dzieje w Kościele, jest działaniem nie na dobro, dla dobra Kościoła, tylko jest działaniem na szkodę Kościoła. Jest niszczeniem Kościoła od wewnątrz. W związku z czym należy skończyć z niszczeniem Kościoła od wewnątrz przez ukrywanie pedofilii. I nie wiem, czy w takiej formie, o jakiej mówił Piotr, czy w innej, ale musimy mieć jako wierni, a ja jestem, powiedziałbym, zagorzałym członkiem Kościoła, poczucie, że nie będzie więcej ukrywania i nie będzie więcej niszczenia Kościoła w ten sposób, bo w ten sposób, można powiedzieć, należy rozliczyć wszystkich tych, którzy ukrywali Kościół, tak samo jak należy rozliczyć oficerów prowadzących SB, którzy wprowadzali pedofili do Kościoła albo wyławiali księży o tej słabości i w wyniku braku lustracji w Kościele oni tak mogli rozwinąć skrzydła długo przez lata i tak samo przełożeni tych wszystkich oficerów SB, generałowie, ludzie honorowi, oni tak samo kryli pedofilię, oni tak samo umożliwiali krzywdzenie dzieci, ale niestety jakaś część biskupów także i to musi zostać nazwane. To znaczy ci duchowni powinni się do tego przyznać, obiecać poprawę, bo to jest warunek wybaczenia, obiecać poprawę i ujawnić mechanizm, jak to się działo i budować przeświadczenie i prawdę, że to nigdy więcej w Kościele nie będzie miało miejsca.
Doktor Hanna Karp.
Tak, no proszę zauważyć, właściwie trzecią dekadę jesteśmy w tej chwili już w Nowej Polsce, a także i w Kościele, który jest w innej sytuacji. Kościół wyszedł z systemu komunistycznego. W tamtym minionym okresie słusznym był rzeczywiście bardzo, miał wielkie znaczenie. Był po prostu duchowym przywódcą. To była elita narodu. Ale proszę zwrócić uwagę, ja zaczynam mówić była. Czas przeszły. I to jest czas przeszły troszeczkę niebezpieczny. Ja bym chciała, żeby to był ciągle czas teraźniejszy. Żeby Kościół jako ta specjalna grupa ludzi, księża, duchowni, hierarchia, ciągle była z Polakami.
Czyli żeby stawiała sobie też sama
ciągle,
to
tak,
zadanie przed sobą.
Żebyśmy mieli poczucie jako wierni Kościoła katolickiego, że Kościół, ta warstwa przywódcza duchowa jest z nami, jest ciągle na czele, bo dopóki Kościół był z ludem, z ludźmi, z wiernymi, to zawsze był na czele i zawsze był bardzo dobrze odbierany. I w tej chwili zwracam uwagę na trudną bardzo sytuację, w jakiej to wszystko omawiamy i to wszystko się dzieje. Mianowicie, po pierwsze, kontekst tego wszystkiego, to znaczy już od dłuższego czasu trwa atmosfera napaści, nagonki na duchownych, na Kościół, także na katolików, na wiernych. A drugi kontekst to jest ten polityczny. Proszę zauważyć, za tydzień mamy wybory.
Pani doktor, o tym za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze dopytam, czy
tak,
ten cel, który towarzyszy podniesieniu realnego problemu, choć wyolbrzymionego, czyli ten cel, który można nazwać właśnie zerwaniem więzi Polaków z wiarą, z Kościołem, czy on zostanie podczas tej operacji osiągnięty? Bo jeżeli patrzymy na to wzmożenie mediów lewicowo-liberalnych, to już nawet nie ukrywają, że o to chodzi.
Jeszcze może właśnie dokończę. Panie redaktorze, ja uważam, że to jest kluczowe pytanie w tym momencie, bo mam wrażenie, że o to właśnie chodzi, o zerwanie tej więzi, która dotychczas ciągle towarzyszyła Kościół, wierni, naród, państwo. W tej chwili także jest nie bez znaczenia zmiana także roli prymasa Polski, znaczenia od strony formalnej. W tej chwili właściwie każda diecezja, każdy ordynariusz, biskup jest właściwie sam sobie, jest autonomicznym.
I ta decentralizacja, podnoszą
tak
komentatorzy, utrudniła też poradzenie sobie z tym problemem, no bo to prawda, biskup w swojej diecezji właściwie jest udzielnym władcą i nawet przełożeni niespecjalnie mają narzędzia, żeby
Także żeby tutaj na różnych polach możemy te zmiany obserwować. I w tej chwili jest pytanie, co będzie dalej, bo wiemy, że jaka będzie, to pan redaktor Potocki bardzo słusznie zauważył, ja jestem za tym, żeby rzeczywiście była zdecydowana, widzialna reakcja i myślę, że tutaj, jeżeli było to początkowe pytanie, reakcja arcybiskupa Polaka, a więc rzeczywiście od razu nastąpiły te, ale to był pierwszy moment, pierwszy etap. I teraz co będzie dalej?
Proszę Państwa, jest też poziom polityczny tej sprawy, no bo to jest właśnie, jak pani doktor zwróciła uwagę, ostatnia prosta kampanii, także już jesteśmy w takiej długiej, prostej przed wyborami do Parlamentu Krajowego, jednymi z ważniejszych chyba w ostatnim 30-leciu. Obóz rządzący, większość parlamentarna błyskawicznie przeprowadziły zmiany w prawie. Posłuchajmy parę szczegółów.
My chcemy, aby łączyć nieuchronność z surowością. Chcemy, aby sprawcy byli wykrywani i chcemy, aby sprawcy byli odpowiednio surowo karani.
Za zgwałcenie dziecka grozić będzie nawet 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach możliwe będzie skazanie na bezwzględne dożywocie, a także bezwarunkowego zawieszenia kary. Wyższe są też minimalne kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bez zmian został natomiast wiek chronionego prawem dziecka. To 15 lat.
Bardzo twardo mówimy, ta ustawa jest po to, żeby nie walczyć skutecznie z pedofilią.
Państwowa Komisja Śledcza, która może przesłuchać biskupa, księdza, która ma dostęp do wszystkich materiałów, ma szansę wyjaśnić tę sprawę.
Oni są sprawni w budzeniu emocji, wytwarzaniu wrażenia, w perswazji, ale to są pewne przymioty i cechy nie tych, którzy rozwiązują problem, tylko tych, którzy chcą osiągnąć swoje inne cele w sposób niekoniecznie etyczny.
A więc błyskawiczna reakcja, mocne zmiany, daleko idące i taki sygnał, że chcemy z tym walczyć, ważny sygnał. Do Piotra Gursztyna zwracam się z pytaniem, jakie będą konsekwencje polityczne tej sprawy, która zdominowała również kampanię wyborczą.
Nie mamy danych teraz. Pojawił się szybko taki sondaż zamówiony przez dwie redakcje, które są programowo, że tak powiem, nastawione bardzo opozycyjnie. Mówię tu o Newsweeku, Radio Z, z którego wynikało, że już po emisji filmu całkowicie zmieniły się preferencje Polaków. Jest tam 10% różnica między Koalicją Europejską a na plus Koalicję Europejską.
Tak, ale pojawiły się też trzy inne sondaże,
które... A potem się pojawiły inne, które powiedzmy, tamte trzy są, nazwijmy to eufemistycznie, bardziej tradycyjne, czyli trochę bardziej im wierzę.
Czyli prowadzenie Zjednoczonej Prawicy dość wyraźne, Koalicja Europejska
tak,
wysoko.
Tak, jak było do tej pory.
Biedroń zyskujący na
co jest możliwe akurat, co jest możliwe. Reakcja partii antyklerykalnej, czyli, że tak powiem, korzystanie z tego dobrego momentu dla partii antyklerykalnej, niestety, tak się zdarza, ale to jest naturalne. Więc nie wiem, ja nie potrafię tego przewidzieć. Skutki mogą być oczywiście i takie. No tutaj to jest...
Opozycja próbuje...
Nie mieliśmy takiej sytuacji w Polsce, że nawet analogii nie możemy, ale to właśnie...
Czy lepić Prawu i Sprawiedliwości
zgoda, bo to są,
pedofilii, czy to będzie skuteczne?
Reakcje różnych partii. Tak jak mówiłem o partii antyklerykalnej, czyli Wiośnie, partia antyklerykalna od tego niestety jest, więc reaguje tak, jak reaguje partia antyklerykalna. PiS moim zdaniem... jest jakiejś takiej trochę dziwnej defensywie. Ja rozumiem tę reakcję, akceptuję ją jako obywatel, nie przeszkadza mi ona, mówię o tej reakcji legislacyjnej. Natomiast takie tłumaczenie się to też jest bez sensu, bo nawet osoba maksymalnie nieżyczliwa wobec PiS-u, ale zachowująca jakiś związek z realiami, może wymienić milion grzechów tej partii, ale nie to, że ona czegoś nie robiła w sprawie pedofilii.
To są dowody, prawda, rejestr pedofilów, to akurat w drugą stronę.
Dla mnie najlepszym dowodem jest wypowiedź takiej reportażystki związanej z Gazetą Wyborczą, takiej pani Kopińskiej, ona tak się nazywa, która powiedziała, że żaden minister sprawiedliwości nie zrobił w tej sprawie tyle, co minister Ziobro. To jest jakiś dowód. Jeśli ktoś z Gazety Wyborczej tak mówi, to można to potraktować jako taką laurkę swego rodzaju. Natomiast zachowanie Platformy Obywatelskiej jest czymś... kuriozalnym, choć niestety nie zaskakującym. Te buciki posła Nitrasa to pokazują. Według mnie to wskazuje na dwie rzeczy. Jedno to taki odruch Platformy Obywatelskiej, które w zasadzie nie ma nic do powiedzenia na każde zjawisko. No jakby kosmici w Polsce wylądowali, to by powiedział, to jest wina PiSu. Nie? Oni już mentalnie są tak nastawieni. A druga rzecz, trochę poważniejsza i smutniejsza, że jest to jednak próba przyklejenia, że to jest jakaś operacja socjotechniczna, że próba przyklejenia gęby niezasłużonej w tym przypadku konkurencyjnej partii.
Bo spójrzmy też szerzej. Najpierw mieliśmy, czy równolegle...
Politycy PiSu teraz powinni biegać z bucikami, wynajdować tych wszystkich polityków Platformy, którzy bronili Romana Polańskiego w czasie tej historii z jego niedoszłą ekstradycją z Polski. No bo ileś osób z Platformy wypowiadało się w obronie Romana Polańskiego. No i teraz politycy PiSu powinni latać po Sejmie i im tam stawiać te buciki.
Andrzej Rafał Potocki, spójrzmy na to szerzej. Mieliśmy profanację obrazu wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej. Mieliśmy występ pana Leszka Jarzewskiego na Uniwersytecie Warszawskim. No i mamy ten film. To wszystko naprawdę wygląda jak duża operacja przygotowywana starannie, precyzyjnie rozpisana przez jakichś speców od socjotechniki.
Bo to jest operacja, nazwijmy ją operacja pedofil. Po dwóch klęskach, inaczej. Zauważmy, że Platforma chodzi na skróty. Znaczy próbuje wygrać wybory jednym, drugim uderzeniem. To nie jest żaden, nie przedstawiają żadnego programu, nie przedstawiają żadnych konkretnych projektów, co się będzie działo z Polską, jak będą rządzić. Nie, to są takie emocjonalne zrywy. Mieliśmy najlepszy przykład. Afera Bilfingera, rozdmuchiwana przez Gazetę Wyborczą. No to po miesiącu skończyło się
niczym. Ludzie się drapią, mówią, później, Bilfinger coś mi mówi. Ale
numer
co?
Dwa, drugie podjęcie szturmu takiego w stylu kamikadze, strajk nauczycieli, gdzie uczniowie posłużyli jako żywe tarcze. Czym się skończyło? Konfliktem między nauczycielami a rodzicami, kłopotami dzieci z maturą. No, sondażowo dalej tak jak było, to jest. No, w związku z tym mamy ostatnią prostą i żadnych pomysłów. I tutaj właśnie przyjeżdża Donald Tusk, zapowiadany szumnie. I o co tu chodzi? Tu nie chodziło w tym całym przyjeździe o wypowiedź Donalda Tuska. Ona nie miała żadnego znaczenia. Donald Tusk filmował tylko swoim nazwiskiem wypowiedź Jarzewskiego, która była pierwszym takim poważnym atakiem na Kościół, emocjonalnym. Później zaraz mamy Matkę Boską tęczową, wielki szum wokół tego i słowa Tuska na następnym wykładzie w Poznaniu, że to jest obrona wolności, PiS walczy z wolnością wypowiedzi artystycznej. No co ma wspólnego Matka Boska tęczowa z wypowiedzią artystyczną, to ja nie wiem, to może Tusk wie. I wydaje się, że Platforma Obywatelska wykonuje jakieś dziwne ruchy. I w końcu mamy grand finale. Wchodzi film Sekielskiego, który prawdopodobnie nie był w tym związany z tym planem Platformy. Po prostu Platforma dopasowała swój plan do tego filmu. I okazuje się smutna prawda, jak Kościół walczy z pedofilią, czy jak Kościół słabo walczył z pedofilią. I na potwierdzenie tych słów mamy przedwczorajszą dyskusję w parlamencie, gdzie każdy z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej musiał w swojej wypowiedzi użyć pedofilia równa się Kościół, tej zbitki. No i dowód ostateczny, wypowiedź samego Leszka Jarzewskiego z wczoraj, kiedy na Twitterze, zacytuję, bo to jest jak gdyby kwintesencja tego planu i przyznanie się, że była to operacja medialno-polityczna. Leszek Jarzewski pisze, zostałem oskarżony o to przez opozycję, że szkodzę, że mobilizuję elektorat PiS, że treść słuszna, ale moment fatalny, że chcę w Polsce wojny religijnej. Reakcja prawicy na moje wystąpienie. Ręka podniesiona na Kościół. Z premierą filmu Tylko nic nie mów nikomu. Zmieniło tę kampanię. I to jest ta kwintesencja. Czyli w planie była zmiana kampanii. Jeszcze ostatni cytat z Jarzewskiego. Może gdyby cała prawica nie pompowała, z Kaczyńskim na czele nie pompowała tego, że Kościół i PiS to jedno, w reakcji na występ i tęczową Madonnę, nie byłoby w takiej czarnej D. Tak trzymać. I to była odpowiedź na ten sondaż Ciesinka. W związku z tym ja myślę, że sondaż Ciesinka jest również elementem tej operacji, bowiem różnice pomiędzy Newsweekiem a resztą sondaży są zbyt duże, żeby były prawdziwe.
Tak jest. No, też może warto zwrócić uwagę, że już kilkukrotnie opozycja miała takie przekonanie, że prawda, strajk nauczycieli to już przełamie, to już będzie koniec. Prawda? Znaczy za każdym razem mają takie przekonanie, że to już właściwie koniec, wygrali wreszcie. Nie zawsze to się udaje. I może druga uwaga, no, że Andrzej Rafał Potocki mówi, że film jest przypadkiem. No, niektórzy zwracają uwagę, że to nazwisko autora filmu pojawiało się również w 2006-2007 roku, gdy
sprawa Begerowa.
Sprawa Beger też przyczyniła się, była początkiem drogi
tak naprawdę. I kwestia pomnika Jankowskiego też był na miejscu i robił politykę bardziej aniżeli film.
To są może pytania, które przyjdzie czas zadać później. Maciej Pawlicki.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że mam wrażenie, że trochę jesteśmy w domu wariatów. To znaczy zdajemy się zmanipulować w sposób nieprawdopodobny. Już pomijam słowa Grzegorza Schetyny, bo to jest rzeczywiście kuriozum, ale krzyczą w tej chwili o pedofilii ludzie, którzy parę lat temu szli, Rafał Trzaskowski szedł w Marszu Równości obok wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, który się nazywa Jej Perfekcyjność, który deklaruje, że jest pedofilem i pisze, jestem pedofilem, żyje mi się z tym fajnie. Adam Michnik przyjaźni się z Konbenditem, powstłem niemieckim, który opowiada w talk show niemieckim, budząc rechot wesoły, że jest o swoich doświadczeniach z 5-letnią dziewczynką. Krótko mówiąc, pedofilia jest jako następny krok w tej rewolucji kulturowej, którą się zaszczepia.
Ale może ten pomysł prezesa Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, żeby powołać komisję, która zbada pedofilię we wszystkich środowiskach.
Ale dokładnie. No i o to chodzi. Tylko, że
przekraczanie granic, eksperymentowanie, bardzo takie brzydkie także, no to jest raczej cecha środowisk lewicowych.
Ale to jak to raczej? No jak to raczej, drogi redaktorze? No przecież jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę pedofilia będzie nakazana, pedofilia będzie obowiązkowa w szkołach. No jak opisać sytuację, w której grupa 20-30 kilkuletnich dzieci jest nauczana masturbacji przez seksedukatora? No co, czy to nie jest pedofilia w świetle prawa, psychologii, seksuologii, moralności? To będą pedofile opłacani przez państwo czy miasto, które będzie przychodziło i będzie gwałciło dzieci, a my będziemy mieli się temu przyglądać. No taką kulturę się nam nie tylko serwuje, wprowadza. Platforma Obywatelska zamierza wprowadzić kulturę gwałcenia dzieci przez miasto, przez państwo, przez system i wprowadzenia pedofilii instytucjonalnej. I jednocześnie krzyczy, że pedofilia to Kościół. Podczas gdy cała kultura zbudowana jest na akceptacji pedofilii, na promocji pedofilii, ta sytuacja, w której o dobrej pedofilii mówi się coraz więcej na świecie i za chwilę to będzie, już jest w Polsce. Te kilka przykładów, które powiedziałem, to jest zaledwie początek. I w związku z czym nie dajmy się zwariować. To znaczy na nas jedzie walec promocji pedofilii instytucjonalnej ze strony opozycji, przede wszystkim Platformy, ale także oczywiście partii Biedronia. W związku z czym próba przyklejenia tego do tych jedynych, którzy walczą z pedofilią, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czy prawicy ogólnie, czy próba przyklejenia do tych agentów SB, którzy stali się którzy byli pedofilami, czy niestety tych pedofili, którzy stali się księżmi, a nigdy nie powinni wedle doktryny czy prawa kościelnego, No, jest absurdalną, ale jednak skuteczną operacją, tylko my musimy mieć świadomość proporcji. 100 do 1 albo 1000 do 1.
Pewnie seksedukatorzy tak siebie nie postrzegają, ale...
Ja nie mówię, że wszyscy, natomiast mówię, że sam system, w którym seksedukator powie, dzieci zdejmijcie majteczki, teraz będziemy się masturbować, to jest pedofilia. A to są standardy WHO, które chce wprowadzić Rafał Trzaskowski, czyli Platforma Obywatelska w Polsce.
Proszę Państwa, dziś w TVP Info zamiast programu Studio Polska film Sylwestra Latkowskiego Pedofile 21:50. No to jest film, który pokazuje problem wielu środowisk i warto zobaczyć ten materiał. 21:50 dziś w TVP Info. Pani doktor, pytanie
tak,
o skutki polityczne.
Proszę Państwa, tak, to co mówi tutaj pan redaktor, że dziecko, gdyby było zostało poddane tego rodzaju edukacji, o której pan mówi...
A są już poddawane.
Tak jest. Mhm. I teraz w momencie, kiedy spotyka się z pedofilem, to przecież ono zupełnie inaczej reaguje. Ono już właściwie...
Rozbrajamy samoobronę dzieci przed tego typu drapieżnikami.
No wtedy dziecko jako coś naturalnego właściwie już z takimi zachowaniami spotkało się i tak dalej. Także tutaj to jest rzeczywiście takie pole ćwiczebne. Absolutnie zgadzam się z tym. To jest szalenie niebezpieczne. Ale druga sprawa, która mi w tym momencie przychodzi na myśl, to jest to, że w ogóle w tej chwili my jako Kościół musimy przygotować się do życia w atmosferze rozwiązłości i świata takiego, tak jakby właściwie Boga nie było. i wierni, i duchowni, bo to jest bardzo trudny problem. W tej chwili Zachód już ma ten problem i żyje w tego rodzaju rzeczywistości. My jeszcze mam wrażenie, że nie do końca, aczkolwiek wszystkie wysiłki różnego rodzaju środowisk w tym kierunku podążają. I teraz jest pytanie właśnie o duchownych, o tych przywódców, którzy właściwie, tak, jeżeli wczujemy się nawet w sytuację kleryka w seminarium, którego otacza właśnie tego rodzaju atmosfera, świat właściwie bez Boga, rzeczywistość zdemoralizowana i zdesakralizowana kompletnie, i teraz jakiego rodzaju właściwie heroizmu, bohaterstwa takiego wewnętrznego, duchowego wymagamy od tych przyszłych księży, żeby oni potrafili być ciągle na czele i być duchowymi przywódcami, spowiednikami, żeby trzymali się dekalogu i tak dalej, kiedy cały świat, cała rzeczywistość właściwie od dekalogu odchodzi. I teraz jest to pytanie, jak żyć w tej rzeczywistości, bo to nie jest tylko sprawa moim zdaniem pedofilii jako takiej. W tej chwili zmienia się wokół nas rzeczywistość i rzeczą jasną jest to, że te środowiska, które ten świat nam budują, starają się zrobić wszystko, żeby tego walca, w tej chwili no, PiS to jest wyraźna blokada, rządy obecne, które są, one są takim, blokują to wszystko, żeby się tak właśnie stało. I druga strona, no, w tej chwili widać, że moim zdaniem także i służby zagraniczne w tym w jakiś sposób uczestniczą. Właściwie rzucono wszystkie służby starego PRL-u i różne inne środowiska, które są w jakiś sposób powiązane z zewnętrznymi podmiotami. I one tutaj w tej chwili, to co pan redaktor powiedział, że ma poczucie w tej chwili, jakbyśmy byli troszkę w takim domu wariatów. I to jest końcówka tych przedbiegów wyborczych. Co będzie w październiku? No, myślę, że będzie tak samo, tylko że jeszcze bardziej.
Z całym szacunkiem dla wariatów. Uważam, że są bardziej moralni.
Proszę państwa, puentując ten temat, trudny temat, bolesny temat, poważny temat, akcja, która pojawiła się w sieci, w internecie, tylko powiedz wszystkim, czyli odpowiedź na tytuł filmu Tylko nie mów nikomu. Zobaczmy.
Ufam, że panu Sekielskiemu nie chodziło w jego filmie o to, żebyśmy wszyscy stracili zaufanie do kapłanów i całego Kościoła. Ufam, że chciał pokazać tylko fragment Kościoła, który jest zgniły, zły. A przecież większość jest dobra. Takie mam doświadczenie. Mam wrażenie, że wy też macie takie doświadczenie. Dlatego zapraszam na akcję. Ciebie i pana Sekielskiego również. Tylko powiedz wszystkim o kapłanach, którzy są dobrzy, prawi, wierni Chrystusowi, wierni swojemu powołaniu, którzy zmieniają życie swoich parafii i swoich parafian. Tylko powiedz wszystkim. Akcja, która pokaże, że jesteśmy z kapłanami, którzy właśnie zmienili nasze życie. Tylko powiedz wszystkim. Oznaczajcie kapłanów, których spotkaliście na drodze swojego życia i którzy to kapłani wpłynęli na to życie, którzy byli dobrzy, wierni Chrystusowi, którzy żyli zgodnie z Ewangelią. To jest im dzisiaj, myślę, bardzo potrzebne. Aby czuli nasze wsparcie, abyśmy pokazali, jak wielu jest tych kapłanów, bo ich jest więcej. Tylko powiedz wszystkim o dobrych kapłanach.
Mieliśmy kończyć, proszę państwa, ten temat, ale Piotr...
Nie, ten temat się nie kończy. Myślę, że nie tylko ja, że to wszyscy będą chcieli jakoś...
Potrzebują tego,
to jest bardzo potrzebne. To widać, jak bardzo ważni są wierni świeccy w tego typu akcjach. I też chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Środowiska katolickie w Polsce, które... One są liczne, one są prężne. No mało kto sobie zdaje na przykład sprawę z tego, że Rodzina Radia Maryja to jest największy ruch obywatelski w Polsce. Nie ma większego. Po prostu fizycznie nie ma większego ruchu obywatelskiego niż Rodzina Radia Maryja. Ale one mają jedną wadę. One wszystkie działają bardzo osobno. One często się nie komunikują ze sobą, nie współpracują, nie koordynują swoich działań. I to jest taki moment, że jeśli... Nie teraz, to kiedy? Kiedy te środowiska katolickie, prawowierne, ortodoksyjne środowiska katolickie mają ze sobą zacząć współpracować?
Dobrze. Maciej Pawlicek.
Ja tylko powiem, że wspaniały pomysł i moja lista będzie bardzo długa. Tych wspaniałych kapłanów, którzy mieli bardzo dobry wpływ na moje życie, ona będzie bardzo długa. Tyle.
Możemy powiedzieć, trzymajcie się, bo czas nie jest łatwy. Proszę państwa, jeszcze jeden temat w Salonie Dziennikarskim. Atak na ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu Marka Magierowskiego, 65-letni Arik Lederman, uderzył w dach samochodu pana ambasadora i dwa razy go opluł. Mocna reakcja państwa polskiego. Prezydent napisał do prezydenta Izraela, prezydent Duda: odbieramy to jako akt wrogości, nie godzimy się na szowinizm. Posłuchajmy paru komentarzy w tej sprawie.
Ambasador natychmiast zgłosił ten incydent bezpośrednio izraelskiej policji. Funkcjonariusze przeszukali okolice. Ambasador był bezpieczny. Chwilę później znaleźliśmy podejrzanego.
Władze Izraela muszą tą sprawę wyjaśnić. Odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w tym kraju muszą to wyjaśnić. Niestety wszystko wskazuje na to, że był to po prostu akt antypolski. Akt nienawiści.
Pani ambasador odpowiedziała, że po pierwsze w pełni potępia ten atak, ubolewa nad tym, co się stało, że za oczywistość uważa po pierwsze skuteczne, szybkie dochodzenie, po drugie wzmocnienie ochrony polskiej placówki i polskich dyplomatów.
Jest to pewnego rodzaju nieporozumienie, które przerodziło się w bolesny incydent. Mój klient przeprosił.
Proszę Państwa, tutaj dwie uwagi się nasuwają. Pierwsza jest taka, że gdyby w Polsce doszło do analogicznej sytuacji, zaraz mielibyśmy multum komentarzy, że to ogólna atmosfera wywołała akt fizycznej agresji. No i to samo można odnieść do Izraela, gdzie tam nastroje antypolskie są bardzo gorące. I druga sprawa, bardzo zdecydowana reakcja państwa polskiego, wezwanie ambasador Izraela w Polsce, żądanie wyjaśnień. I to też także w kontekście tych zarzutów ze strony niektórych środowisk prawicowych, które próbują przypisać rządowi tutaj nadmierną uległość. Jak Maciej Pawlicki widzi tę sprawę?
Czy ja przede wszystkim absolutnie zgadzam się z tym, że gdyby to się zdarzyło w Warszawie, wyobraźmy sobie, że to się dzieje z panią Azari, no to mielibyśmy na całym świecie jedynki tak zwane. Czyli mielibyśmy komentarze o antysemickiej Polsce. Nie wiem, czy dobrze, że aż prezydent zabierał głos. Bardzo żałuję, że nie zabrał głos wyższe czynniki Izraela niż ambasador, bo to trochę mało. To właściwie o nim powinni mieć głos.
No, izraelska prasa zabrała głos, atakując jeszcze ostrzej Polskę.
Już
piszą, proszę państwa, że to Polacy współprowadzili obozy koncentracyjne.
Już piszą, że Pilecki był Żydem, a Rumkowski był Polakiem. To znaczy Chaim Rumkowski był Polakiem, a Witold Pilecki był Żydem w różnych miejscach.
Przepraszam, bo jeszcze
dobrze, tylko jeszcze jedno zdanie tylko powiem, że moim zdaniem kluczową sprawą jest symetria. Antypolonizm jest równie zły jak antysemityzm. Polskie państwo powinny reagować adekwatnie, odpowiednio. Absolutna symetria w relacjach. Pilnujmy tego bardzo. Jeżeli zachowujemy się inaczej, pokazujemy słabość. Musimy pilnować symetrii w relacjach z Izraelem.
Pani doktor.
Jest to szalenie niepokojący ten incydent, moim zdaniem. I aż mnie zmroziło, kiedy pan redaktor powiedział, że pani Azari w analogicznej sytuacji. Niewyobrażalna sprawa, tak?
Tak, to mielibyśmy globalną historię. Tutaj niestety prasa światowa nie podjęła tematu. No, nieinteresujące. No.
Tak.
Nieinteresujące.
A z drugiej strony słyszę głosy od Polaków, którzy jeżdżą w tej chwili tam do Ziemi Świętej, że właściwie mówią po polsku, ale ciszej. Nie eksponują swoich znaków religijnych, krzyża, symboli religijnych tam właśnie w Izraelu, zwłaszcza w tej starej części Tel Awiwu i przede wszystkim chyba musimy rzeczywiście być ostrożniejsi, bo spójrzmy też, jaka nagonka antypolska ogólnie panuje, atmosfera w kraju tam, o którym mówimy, przeciwko Polakom, więc to jest bardzo wszystko niepokojące.
Andrzej Rafał Potocki.
Wszyscy mówią o antysemityzmie, to pojęcie jest znane na cały świat, natomiast to, że Żydzi są, część Żydów jest antypolska i lansuje ideologię antypolonizmu, to jakoś na ten temat. Cisza, no ten sam fakt ataku na ambasadora, to jest przekroczenie bardzo poważne wielu granic. I skoro obywatele Izraela dopuszczają się tego typu aktów, to znaczy, że już są psychicznie tak daleko antypolscy, że tracą kontrolę nad sobą i nad swoim zachowaniem. Być może jest to spowodowane tym, że rząd polski bardzo ostro przeciwstawia się tym planowanym w ustawie 447 historią pod tytułem zwrot mienia bezspadkowego. To bardzo pobudza środowiska żydowskie zarówno w Stanach, jak i w Izraelu.
Ten napastnik szedł do ambasady pytać o mienie.
Bo ten napastnik konkretnie szedł pytać, oddać pieniądze.
Ale nie używaj słowa zwrot. Przekazanie, czy zagranienie.
Użyłem złego słowa. Absolutnie, absolutnie. Właściwie to tam jakiś zwrot, no bo co można zwracać, jak się nic nie wzięło, prawda? Oczywiście, że tak. Na słowa
czy te ruiny, które zostały po wojnie.
Andrzej,
tu jest jedna rzecz taka bardzo smutna i dojmująca dla nas, tylko jeszcze jedna mała uwaga. Napastnikiem jest 65-letni architekt. To nie jest jakiś chuligan, pijak,
nie jest jakiś lump,
dokładnie tak,
tylko elita.
Tak, człowiek z pozycją i to jest niepokojące, a druga bardziej niepokojąca, bo powiedzmy tak, pojedyncza osoba zawsze się jakaś znajdzie, ale najbardziej niedobre jest to, że nie było adekwatnej reakcji ze strony władz izraelskich, po prostu
oskarżono, ma oskarżenie. nie tak, policyjne czy sądowe.
Ta rutynowa to jest prawna. Nie było politycznej żadnej reakcji. W sensie żaden polityk izraelski się nie wypowiedział. W Polsce w analogicznym przypadku wszyscy politycy by się wypowiedzieli, czasem mądrze, czasem głupio, a tam po prostu cisza. I to jest dojmujące. To jest właśnie ten przyczynek do tego podwójnego standardu, o którym tutaj
mówię, przedmówcy
mówili. Ale ważne
jest, proszę Państwa, też reakcja polska bardzo zdecydowana, jednoznaczna. Ona jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, że my się na te podwójne standardy po prostu nie godzimy. Pozdrowienia dla stacji lokalnych, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, współgospodarz, dziękuję. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Zawsze czytam, ale jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wdzięczni, proszę Państwa. 21.50 w TVP Info. Film Pedofile Sylwestra Latkowskiego. Polecamy. No, dziękuję bardzo uczestnikom tego wydania. Dr Hanna Karp, Maciej Pawlicki, dziękuję. Andrzej Rafał Potocki, dziękuję Piotr Górszczyn, dziękuję. Proszę Państwa. Pogoda deszczowa za oknem, ale ma swój urok. No i pojawiły się pierwsze truskawki. To też jest duża radość. Zawsze ten sezon truskawek ma w sobie coś niezwykle urokliwego. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.